Sztuki dawne i współczesne. Poleca Justyna Nowicka.
A dzisiaj zabieram Państwa do Międzynarodowego Centrum Kultury na wystawę profesora Adama Brinkena, którego bardzo serdecznie witam w studiu. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Kuratorka również we własnej osobie, Anna Baranowa. Witaj.
Witam bardzo serdecznie.
No, ale jak mamy artystę na pokładzie, to naturalnie padamy na kolana, a tak naprawdę ogromnie się cieszymy, że jest nowa wystawa profesora w Krakowie, ważna wystawa. I wystawa, może od tego powinnam zacząć, z okazji 50-lecia pracy twórczej. Zastanawiam się, jakie gratulacje przy tej okazji byłyby stosowne, właściwe albo oczekiwane, panie profesorze.
No to najtrudniejsze pytanie, jakie mi mogła pani zadać.
Na początek szczególnie.
Zupełnie. Nie wiem tak naprawdę, jak na nie odpowiedzieć. No. Znaczy generalnie tego, żebym może troszkę zmienił tematykę swojego malowania. Może to jest...
Żebyśmy mieli powód do żebyśmy tego, żeby ona powód. Się zmieniła. Mm-hmm. No, to są piękne życzenia. Anno, a ty, kiedy profesorowi gratulowałaś, chociaż po pracy kuratorskiej, to może już takich small talków za bardzo nie było, tylko konkret i...
No ja jestem w stanie nieustających gratulacji. Byłam tak pochłonięta wystawą, mm-hmm. że właściwie no, to było oczywiste, że moje bycie tam oznacza gratulacje.
Rozumiem.
A na Facebooku po otwarciu pojawiło się mnóstwo relacji fotograficznych, między innymi Jacka Marii Stokłosy, który zawsze jest tam, gdzie trzeba i obfotografowuje wszystkie wydarzenia. I on pięknie skomentował. Wystawa Adama Brinkena, artysty drapieżnego, wspaniałego człowieka i wspaniałego społecznika. Więc to są jakby te trzy elementy, które powodują, że po prostu cieszymy się, że Adam Brinken jest z nami.
Mhm. Bardzo ci dziękuję. Drapieżnego, ja bym od razu się zatrzymała przy tym słowie, tylko nieagresywnego też, bo w tym słowie być może zawiera się taka możliwość, a co innego mówić wyraziście, a co innego...
Drapieżność poprzez formę.
Tak. Tak, tak, tak. No i też myślę, że to jest coś takiego, co się tak bardzo nie narzuca. Jeśli nie chcemy porozmawiać, to nasz problem i nasza strata. Otwierające teraz tak naprawdę pytanie, czy właśnie jak powstawała idea ekspozycji, ja oczywiście ją znam, natomiast chciałabym, żeby to autor o niej trochę opowiedział.
A czy tak naprawdę nie wiedziałem, że się szykuje jubileuszowa wystawa, to jubileusz stał się pewną możliwością zrobienia tej wystawy akurat, znaczy pokazania większości, no zdecydowanej większości tych prac, które jeszcze nikomu nie pokazywałem. Bo oczywiście pierwsza odsłona tego cyklu, tego zamiaru była pokazywana półtora roku temu w Galerii Raven na Kazimierzu. Ten powrót jest właściwie nie tyle powrotem, co taką oczywistą kontynuacją tamtego tematu, tamtych pejzaży z niepokojem, które wtedy były zapisem jednego szkicownika i paru większych prac na papierze. A ponieważ to dzień za dniem, miesiąc za miesiącem, zrobiły się z tego niecałe 3 lata, przybywało i szkicowników, przybywało i papierów. A jeszcze w międzyczasie zaczęły, niekoniecznie z tego, może bardziej wobec tego, ale w tym samym czasie powstawać obiekty, obrazy. No i jak to zawsze bywa w życiu artystycznym, najtrudniej jest znaleźć miejsce do prezentacji. I wtedy sobie uświadomiłem, że ja co prawda jubileusz miałem 10 lat temu i wtedy taką dość szeroką prezentację, która sobie wędrowała trochę po Polsce. A teraz sobie pomyślałem, że po tych 10 latach jest 50-lecie i to jest jedyna okazja, by spróbować namówić parę zacnych organizacji i ludzi, by zechcieli przyjąć tą wystawę. No i tak się stało, na szczęście.
Pejzaż z niepokojem, tytuł jest bardzo znaczący. Jaki to niepokój, panie profesorze? To oczywiście jest takie retoryczne pytanie, bo mamy różne niepokoje, ale jeden ma taki, powiedziałabym, charakter chyba uniwersalny i to jest taki temat właśnie.
Tak, to już chyba nie mamy co ukrywać przed tych, którzy nas zechcą słuchać teraz, czy chcą słuchać. Niepokój jest, powiedziałbym, zagraniczny. Niepokój dotyczy tych, co powiedzmy 250 kilometrów od nas, od tego miejsca, od tego studia, giną codziennie. Niepokój dotyczy wszystkiego, co dzieje się w granicach Ukrainy, co dzieje się w związku z właśnie bestialską wojną, która podważa wszystko. Prawo do samostanowienia, do wolności, do życia tak, jak się chce. Oczywiście ten niepokój jest doświadczalny inaczej. Przez nas, nie tylko przeze mnie. On jest bardziej doświadczalny przez relacje, a nie przez bezpośrednią emocję związaną z tym stanem. No, co najmniej niepokoju. Gdybyśmy tam byli tuż za naszą granicą, to pewno niepokój przemieniłby się w lęk, w najwyższej miary przerażenia.
No tak, lęk o życie to jest taki instynktowny strach. Tak. Tak, tutaj nie ma co tłumaczyć.
Więc oczywiście myślę sobie, że ten niepokój jakby w tytule pojawił się jako coś no właśnie tak łagodnego, jak łagodnie możemy na to patrzeć, spoglądając na ekran komputera czy telewizora. To jest jakby to. Nie potrafię tego inaczej uzasadnić, ale wszystko, co dzieje się, a co dotyczy takich stanów, które przeżywamy w ostatnim czasie, czy za wschodnią granicą, czy w strefie Gazy, jest mało powiedziane niepokojące, jest przerażające. Ale nie chciałem aż tak straszyć osoby, które będą na to patrzeć.
Nie chciałem straszyć, to znaczy, przepraszam, tak obracam te słowa w tej przestrzeni sztuki, w przestrzeni pana wypowiedzi artystycznej, to w tej chwili stało się chyba takim dominującym tematem, prawda?
Absolutnie. Znaczy, myśląc i będąc, nie mam powodu nie być prawdziwym. Ja od 3 lat nic innego nie robię. Niezależnie od tego, gdzie jestem, czy w pracowni, czy poza nią, a mam chwilę czasu i kawałek blatu do rysowania, no bo z malowaniem się rzeczy jest trochę inaczej, to tkwię w tym, bo jakby wewnętrznie nie mam wyjścia. Nie mam jakby zamiaru malować w tym momencie przysłowiowych goździków w kryształowym wazonie, choć nigdy ich zwykłem nie malować, ale nie. To jest... Chciałbym jak najszybciej zmienić ten temat.
Wiem, tak. Tu sobie tak zażartuję, ale właściwie jak przyjdzie ten moment, kiedy wojna się skończy, Ukraina zwycięży w tej wojnie, odzyska swoje samostanowienie, to po prostu może pan namalować nawet goździki w kryształowym wazonie i super.
Tak.
Prawda?
Bo dlaczego
przepraszam,
nie?
Ciągnę to w absurdalnym kierunku, tak, ale to jest...
Bardzo pożądanym.
Prawda? Mhm. Bo właściwie dlaczego nie? I teraz może taki moment na kuratorskie wsparcie. Miałaś tę świadomość jako osoba, która bardzo intensywnie przygląda się sztuce, która powstaje w Krakowie, wystawom. Czy miałaś świadomość, że sztuka Adama Brinkera jest w tej chwili tak mocno pochłonięta tym tematem? Czy to cię zaskoczyło, kiedy zaczęliście się przygotowywać do wystawy?
Tak, miałam świadomość, ponieważ jakoś bardzo przeżyłam tą wspomnianą już wystawę w Galerii Raven na Kazimierzu, która miała miejsce na przełomie 23 i 24 roku, kiedy Adam
Brinker... To były te rzeczy na papierach, tak?
Adam Brinker pokazał papiery i ja byłam tą wystawą niezwykle poruszona. Byłam tak poruszona, że jakby dałam znać autorowi, jak ważna jest to dla mnie wystawa i właściwie myślę, że to był jakby...
Początek współpracy.
Początek naszej współpracy.
Tak, tu Anna nie miała wyjścia. poprosiłem.
Doskonale to rozumiem.
To jest nie tylko to, że śledzę to, co się dzieje w Krakowie w sztuce, ale też śledzę to, co się dzieje w Ukrainie. Jest to problematyka bardzo mi bliska, więc to, że artysta tej rangi, co Adam Brinken, zajął się tym tematem, odpowiedział na wojnę w Ukrainie, spróbował wyrazić tą potworność swoimi środkami na najwyższym poziomie artystycznym, to było dla mnie jakoś szalenie wzmacniające, budujące i to, że mogłam zobaczyć, jak się ten cykl rozwija, no niestety się rozwija, bo chcielibyśmy, żeby właśnie Adam Brinken namalował goździki.
Nie mówmy już tego więcej, bo jeszcze dokonamy...
Chcemy, żeby się wojna skończyła.
Tak, i żeby żeby pan mógł rzeczywiście malować, co chce, malować właśnie, może niekoniecznie tak. Znaczy ten papier jest świetny, ale on też, jak rozumiem, jest już związany z pewnego rodzaju emocją i no i może to będzie właśnie jakieś wielkie płótno albo coś. No nie, to trudno wymyślać.
Papier zawsze był obecny w tym moim, nie wiem, czy przeżywaniu, czy odreagowywaniu na coś. Zawsze to coś miało swój powód. Nie wiem, czy społeczny, czy międzyludzki. Bardzo taki istotny i domagało się jakoś czy wymagało pewnej narracyjności. Czy to był stan wojenny, czy to jest teraz. Wydawało mi się, że nie sprostam swoim obiektoobrazom w mówieniu o tym. Na ile teraz się to udało, to też nie mnie sądzić.
Bo papier, jak rozumiem, daje możliwość takiego stosunkowo szybkiego reagowania. Jakby tak. Wyrzucenia tego, co wywiera jakąś presję taką. No i potrzebuje, by się ujawnić.
Absolutnie tak. Ten papier się zresztą zdarzył nie tak jak w stanie wojennym. Tam były cykle, ciągi rysunków. Tutaj te ciągi to kolejne kartki w szkicownikach. Przed panią mogę się przyznać, mam nadzieję, że niekoniecznie słuchają tego wszyscy moi studenci. Ja miałem problem jeszcze szkolny ze szkicowaniem. Nie lubiłem tego, nie prowadziłem szkicownika. Wydawało mi się, że to była strata czasu, aż jak mnie dopadło, to faktycznie tak jak pani powiedziała, nie było wyjścia, kartka za kartką. Czy to było jakoś terapeutyczne, a kto wie, czy nie? Kto wie, czy nie?
A właściwie dlaczego nie?
Dlaczego nie? No. Tak. Tam wtedy, w 1982 roku, było to 8 godzin jak w pracy, przy ołówku i przy kartce i tak było przez półtora roku. A tu były kolejne stukartkowe szkicowniki, które się po prostu wypełniały.
Tak z perspektywy twojego aparatu, by tak rzec, krytyczno-badawczego. Co uderzające jest na tej wystawie? No, może zostawmy na razie obiekty, skupmy się na tym szybkim reagowaniu, ale wydaje mi się, że ten temat coś przyniósł.
Ja próbowałam zobaczyć to, co teraz robi od paru lat Adam Brinken w kontekście tego, co robią artyści w Ukrainie i z Ukrainy. To mi jakby pozwoliło zobaczyć jakąś wspólnotę myśli, ale też odrębność. Bardzo mało wiemy o sztuce, która powstaje w Ukrainie. No, staramy się, ale tego jest naprawdę za mało. W tej chwili jeszcze trwa taki cykl. Została ostatnia wystawa, by była w Wrocławiu, ale była wystawa w laboratorium, w labiryncie w Lublinie, by była w Zielonej Górze. Voices from Ukraine, głosy z Ukrainy. To była próba bardzo ważna pokazania tego, co się... jak artystki z Ukrainy odpowiadają na doświadczenie wojny. Też w Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie, w MSN-ie też jest wystawa.
I jeszcze jest ta wystawa.
Głosy ze wschodu, głosy z zachodu. Próbowałam też poprzez, bo jak trudna jest dostępność do tych materiałów, poprzez znajome krytyczki z Ukrainy, które przebywają w Krakowie, dotrzeć do jakichś materiałów, które pozwoliły mi tą problematykę jakoś sobie uświadomić szerzej. Potwierdziło się, że ta metoda szkicownika i dziennika jest czymś takim bardzo adekwatnym do próby wyrażenia wojny, do ustosunkowania się wobec wojny na bieżąco. Rzeczywiście Arslan Brinken pokazuje swój notatnik wojenny. I ta metoda szkicowania na bieżąco, zarysowywania stron, sięgania po rysunek i po papier, jakby się sprawdziła na przykład w przypadku takiego artysty, który klasyka sztuki ukraińskiej, Matthew Weisberg, równolatek Adama Brinkena, więc to jest jakby podobne doświadczenie. On, malarz operujący dużymi formatami, w momencie, kiedy się znalazł na uchodźstwie, bo rodzina go jakby zmusiła do wyjazdu, trwało to niedługo, ale był to okres znaczący. Najpierw się zatrzymali w Polsce, potem pojechali do Monachium. I tam znajomi, już tu w Polsce, na tym przystanku, znajomi widząc jego, no, jego stan, jego niepokój właśnie, za co zrobili? Kupili mu ryzę papieru, ołówki, kredki, pisaki, masz, rysuj. I on jakby wrócił po wielu latach do rysowania. I to go jakby ratowało. Rysował kartkę za kartką i stwierdził, że nie wróci do Ukrainy wcześniej, niż nie zarysuje tych papierów. Mm-hmm. To samo w Monachium, jeszcze dodawał nowe jakby narzędzia, no, na przykład te wspaniałe takie pastele olejne, które dają fantastyczne mm-hmm. możliwości pokrywania kartki papieru. Tego nie znał. Wrócił na Ukrainę bardzo szybko, po to też, żeby wziąć udział w różnych aukcjach na rzecz wojska ukraińskiego. Bardzo wszyscy artyści w Ukrainie wspierają żołnierzy, wojsko. Te aukcje ciągle się odbywają. I potem właśnie pokazywał ten swój szkicownik. Coś takiego bardzo bezpośredniego, co też ratowało go jako artystę, jako człowieka, że no, swoimi możliwymi środkami, najbardziej dostępnymi, w jakiś sposób wyrażał wojnę. Tak samo z innego pokolenia młodsza artystka Aleftina Kahidze. Ona została w swoim domu pod Kijowem. Opiekowała się zwierzętami sąsiadów, przyjaciół, którzy nie mogli zabrać swoich zwierząt. Chowała się w piwnicy przed nalotami i ona też taki dziennik zupełnie innymi środkami, własnymi środkami, rodzaj takiego komiksu tworzyła. Zresztą była wystawa w Białymstoku, pokazano jej pracę. Ona była komentowana tutaj w Polsce. Też jakby sięgnęła do tego rodzaju dziennika.
Przecież się nie umawialiście, prawda?
Nie, zupełnie nie. To, no, to,
coś w tym jest.
To Anna była osobą, która powiedziała mi, o tym, co tworzy i co tworzą artyści z Ukrainy. Nie powiem, że byłem tym bardzo zaskoczony, bo pamiętam ostatnie, przedostatnie Biennale Wenecji. Pierwsze miesiące wojny. I pamiętam taką instalację w Giardini, ustawione w kręgu słupy, które przypominały obcięte z gałęzi drzewa. I na tych pniach były przypinane przez kogoś, kto jakby nad tą częścią ekspozycji panował, wydruki na kartkach A4 prac artystów ukraińskich, które w tym momencie powstają, zostały sfotografowane, przesłane do Wenecji i następnego dnia przyczepione. Instalacja, która z jednej strony przeszła bez echa, ale była niezwykła.
Nie było nic takiego spektakularnego, tak? Dokładnie. Innowacyjnego.
Dokładnie.
Wystrzału, chociaż używanie takich metafor jest tutaj bardzo ryzykowne.
Trzeba było podejść do tego słupa, zobaczyć, co na nim jest, przejść do następnego, być w tym kręgu i praktycznie nie chciało się już potem nic oglądać.
O czym to świadczy, ta potrzeba takiego dokumentowania od razu, bo to może moja teza, rozpadający się świat staje się jakby coraz trudniejszy, by ogarnąć go jakąś syntezą.
Tak, powiedziała pani rzecz niezwykle istotną, bo nikt z nas, ani się nawet przed sobą nie chce przyznać, że maluje, rysuje, tworzy w związku z tym, co przed chwilą się stało. Mhm. Nikt nie chce być artystą interweniującym wprost.
No jasne.
By użyć wszystkiego łącznie z niezwykle szlachetną i wspaniałą działalnością niegdysiejszą grupy wprost. Może dlatego te moje papiery i te obiekty, obrazy nie są wprost.
No nie.
Może mają się, albo chcą, czy aspirują do takich stanów rzeczy, które powiem brzydko, niezależnie od tego, kto i czym strzela, czy zabija, bywa, że coraz częściej to czyni. I niezależnie od tego, czy spada nam na głowę 5 ton żelastwa, albo gorąca, albo wręcz ognia, czy spada na nas słowo, które też potrafi zabić. Być może to, co pani powiedziała o takim odczuciu, przerażającym odczuciu końca.
Takiego rozpadania się, prawda?
Dokładnie tak.
Coś, co wydawało się w miarę pewne jeszcze parę lat temu, w tej chwili no, widzimy, że nic nie jest pewne tak naprawdę. No.
Tak. Znaczy, może to jest taka... Może w ogóle w twórczości jako takiej istnieje potrzeba scalania.
No.
Na powrót poskładania czegoś razem. Tak. Być może na nowo. Mm-hmm. Być może jakiegoś nowego albo wręcz podstawowego sensu. Mm. Nie wiem, istnienia, bycia.
No to jest akt tworzenia, prawda? Więc...
Mówiłeś, że twoja wypowiedź nie jest wprost. Ona nie jest wprost i jest wprost, bo reagujesz od razu, jak gdyby bardzo ładnie powiedziała dyrektorka Międzynarodowego Centrum Kultury, że to jest rodzaj takiego zapisu sejsmograficznego. Te abstrakcyjne znaki, które powołujesz, wyrzucasz z siebie na kartkach papieru, a potem jeszcze to rozbudowujesz w obrazach. Ważne było dla mnie taka wypowiedź ukraińskiej badaczki Hanny Iliury. Hanna Iliura, Pisać wojnę, Pisady winu. Książka wyszła w Kijowie w 23 roku, która porównała konflikt zbrojny w Ukrainie z innymi, które toczą się na świecie. I napisała we wstępie, że każda wojna ma swój język, a dokładniej każda sprowadza język do zera, zmusza do wynajdywania go na nowo, stwarza go z ruin i odłamków. I ty jakby z tych ruin i odłamków powołujesz do życia swoje prace, które jakoś niosą jakąś energię niezwykłą, no, one pozwalają w jakiś sposób odetchnąć, mieć nadzieję. Ja już przed samym wernisażem trafiłam na bardzo ważną książkę, dobrze, że na nią trafiłam, Tomasza Szerszenia,
Obrazy
Być gośćmi,
wojny,
który właśnie napisał, że współczesna wojna wchodzi przez oczy. I to, co ty robisz, to właśnie jest jakby dowód tego, że jak ta wojna wchodzi, z tym, że nie zatrzymujesz się na tych obrazach, które nas wszystkich atakują, w którymś momencie nawet stajemy się już znieczuleni. No bo tak to działa, przez nadmiar obrazów w ten sposób działa, ale ty właśnie potrafisz tak przetworzyć te wrażenia, emocje, że ta forma jest ciągle jakby w stanie wrzenia. No nie opowiadasz o wojnie, nie ilustrujesz przebiegu walk,
tak,
nie rysujesz dotkniętych wojną ludzi, zwierząt, zburzonych miast, militarnych sprzętów. To wszystko, co widzimy na co dzień, prawda, po otwarciu komputera, to do nas dochodzi i trudno być rzeczywiście obojętnym. Ja przynajmniej nie mogę przejść obojętnie. Jakkolwiek wiele razy jestem tak przestraszona, że wyłączam obraz. Natomiast ty w jakiś sposób, przez to, że te prace są drapieżne, bardzo ekspresyjne. Drapieżne poprzez tą formę, poprzez te znaki takie bardzo bezpośrednie, bardzo idące gdzieś od ręki, od ciała, od serca, od głowy. Bardzo, bardzo świeże, ale one są piękne. One są piękne jako dzieła sztuki i poprzez to piękno...
One są bardzo silne również. To jest moje wspaniałe wrażenie, że w tym jest moc, a przy tym, i tu się do czegoś może przyznam, może i przyznaję się, że może ja błądzę, ale bardzo chętnie też posłucham korekty, ponieważ śledzę też pana sztukę od dawna i tutaj odniosłam wrażenie, że wiele, że no nie wszystkie, ale jest sporo tych rysunków, które jakoś ciągną pana w stronę, powiem to słowo, jakiegoś nie minimalizmu, ale wyczyszczenia warsztatowego, że ta moc jest osiągnięta również poprzez jakąś taką już bezwzględną pewność kreski. I tego nie musi być bardzo wiele, a uderza jeszcze bardziej. Nie wiem, jak to się robi, no ale to już jakby to nie jest nasza robota.
To się zaczęło w czasie pandemii, kiedy ja widziałam na Akademii niesamowitą wystawę właśnie tych papierów z okresu pandemii. I spojrzałam zdumiona, bo oczywiście znałam twoją twórczość, ale tu nagle poczułam jakąś siłę, jakąś lekkość, właśnie jakieś oczyszczenie.
Redukcja jakaś, o którą nigdy bym pana profesora nie podejrzewała o taką potrzebę redukcji, ponieważ opanował pan swoją formę na poziomie wirtuoza. No i teraz artysta, który niejako rezygnuje ze skarbu swojego warsztatu, to znaczy, że ciągle jest z czegoś niezadowolony.
Rezygnujesz z figury, rezygnujesz
z tego, co w czym jest mistrzem. A jednak, no i to świadczy o żywotności tego gestu artystycznego i o takiej młodości. To wspaniałe, naprawdę zdumiewające i tylko straszne jest to, jakie wydarzenia wyzwoliły tego wściekłego młodzieńca.
To może dlatego, że od czasu do czasu słucham utworu Cage'a 4:33.
To jest trudne w słuchaniu, ale rozumiem.
No i tam właśnie muzyka. Ja oglądając...
Nie muzyka.
Nie istnienie czegokolwiek za sprawą decyzji artysty o tym, że teraz masz to, co jest wokół ciebie. 4:33 Cage'a grane na Połoninie, na górze, w sali koncertowej jest dźwiękiem tej góry, jest dźwiękiem tej sali i niczym więcej, prawda? To czas jakby umowny zupełnie dany przez Cage'a był chyba też tym, co mógłbym bardzo ogólnie nazwać przestrzenią. Nawet nie czasoprzestrzenią, ale przestrzenią. Jeśli była pani tak miła i spostrzegła jakiś rodzaj wyciszenia, czy płaszczyzn wolnych od chaosu, może to tak nazwę, czy wolnych od napiętrzenia gestu, czy form.
Nazywam to redukcją, żeby właśnie nie bawić, nie próbować tego dookreślić, bo nie.
Bez ikonografii, bez nadmiaru tych znaczeń.
Coś w tym jest oczywiście, znaczy ja... Może bez sensu usiłuję uniknąć odpowiedzi, mówiąc coś. Ale może odpowiedzią będzie pytanie też, jakie zadał mi parę dni temu znakomity malarz i pedagog Janusz Matuszewski, właśnie tam na wystawie. Podszedł i mówiąc o takich dwóch papierach, które tam wiszą, takie większe troszkę papiery. I mówi, słuchaj, czy to jest jakiś konkretny pejzaż? Mówi, byłeś tam, bo to jest pejzaż. Ja mówię, wiesz, Januszku, to nawet pejzaż jest w tytule, ale to generalnie chodzi o przestrzeń, która albo na coś czeka, albo się czegoś obawia.
Tak, albo czegoś doświadczyła już.
Albo czegoś doświadczyła. Dobre. Stąd pewno są... Chciałbym powiedzieć takie przestrzenne, ale też materialne pustki. Takie cage'owskie nic, chciałoby się powiedzieć. Że coś zostaje w nas i nawet nie możemy, nie potrafimy tego wyrazić.
No tak, i to jest moment, kiedy warsztatowo mówi pan dość, basta.
Tak.
Ale wy, pewnie myśląc o tym odbiorcy, o widzu, wy na pewno to rozumiecie, jeśli jesteście tu, chcecie ze mną porozmawiać, to rozumiecie, dlaczego tutaj jest to nic. No bo tak jak pauza w radiu, kiedy nie rozmawiamy, jest cisza, też coś znaczy.
Oczywiście,
bardzo
że tak.
Świadomy również gest.
Oczywiście, ja myślę, że wszystkie... Mm-hmm. No, cała sztuka ma to w sobie, prawda? No. To prowadzenie czytelnika, czy słuchacza, czy widza jest... Jest, co to ukrywać, zamierzone przez artystę. To nie jest tak, że my nie wiemy, co robimy.
No, rozmawiamy o budowaniu formy. Gdyby tego nie było, to nie byłoby też naszej rozmowy.
No. Dokładnie, prawda? Nie było. No po prostu by czegoś nie było, prawda? W sposób zdecydowany by czegoś nie było.
Zapytam teraz, nie wiem, czy to była, Anno, twoja decyzja, czy z artystą wspólnie podjęliście tę decyzję o relacje między tą częścią rysunkową, a tymi malarskimi obiektami, obrazami. Jakie są relacje też między, na przykład w pana intencji, między tymi, no jednak różniącymi się bardzo, poczynając od formy, rzeczami na wystawie.
Te relacje chyba były zawsze takie same, niezależnie czy w tym pejzażu z niepokojem, czy wszystkim, co robiłem wcześniej. Papier był bardziej wytrzymalszy. Wytrzymywał gadulstwo. Wytrzymywał takie działanie impulsywne. Staram się zawsze, żeby ten papier to wytrzymał fizycznie. Ale zawsze ta inna skala działania, dosłownie inna materia, inne możliwości wyrazowe, które trochę nas zbliżają do takich doznań sensualnych, ale do doznań prawie rzeczywistych. Bo jeśli tam jest jakaś ostra gruzłowatość, no to ona jest ostrą gruzłowatością. Jeśli ona jest horyzontalną linią złotą, to ona jest ze złota. To ona ma być prawdziwa. Znaczy to jakby paradoksalnie, a może nie paradoksalnie, te obiekty, obrazy są bardziej realne, niż umowne, jakim jest to, co powstało na papierze.
Czyli słowo nieadekwatne, podkreślam, nie tyle dopowiedzenie, ile dopełnienie może. Dopełnienie jest lepszym słowem.
Tak, tak, na pewno.
Albo rozwinięcie.
Rozwinięcie. W przestrzeni również, no bo tutaj to dzieło w sposób fizyczny zajmuje więcej miejsca, tak. Więcej przestrzeni.
Niesamowite, że reagując bezpośrednio, szkicując ten swój dziennik, miał też w sobie tę siłę, żeby stworzyć dzieła większe, te obiektoobrazy, które wymagają naprawdę i skupienia i takiej konsekwentnej decyzji artystycznej. To oczywiście jest forma, którą wypracowałeś, to jest coś dla ciebie takiego rozpoznawalnego. Te obiektoobrazy powołujesz do życia struktury takie przestrzenne, które można też wieszać i tak też jeden z większych obiektoobrazów jest zaprezentowany, że on wisi w przestrzeni, możemy go obejrzeć z każdej strony. To są grube obiekty zszywane z grubego płótna, rzeczy o bardzo rozbudowanej strukturze, wychodzące poza to wiodące medium. One są dla mnie jakąś syntezą i twoich możliwości wypowiedzi, ale też tego, co jak gdyby ty jako artysta czerpiesz no, ze sztuki XX wieku, drugiej połowy XX wieku, bo tam jest i twoje gesty malarskie są rodem z informelu, takie bardzo bezpośrednie, zamaszyste. Jest tam też ekspresjonizm abstrakcyjny, arte povera, jakieś postkonceptualne zabiegi, to wszystko jeszcze jakby przemieszane w taką ponowoczesną dezynwolturą, można powiedzieć, że ojej, czy tego nie ma za dużo, ale właśnie jeszcze dostawiasz jakieś gałęzie, które rozbudowują tą przestrzeń, trochę są takie gesty gdzieś tam przywołujące Anselma Kiefera. Czy tego, można powiedzieć, czy tego nie jest za dużo, ale ty w jakiś sposób syntetyzujesz to doświadczenie sztuki XX wieku, jakby nie zamazujesz swojego rodowodu, a jednocześnie robisz taki swój bardzo własny, rozpoznawalny sposób.
Znaczy ja nie mam zamiaru ukrywać nie tylko swojego rodowodu, bo to są oczywiście zbliżenia, czy czasem wręcz zachwyty i fascynacje.
No żyjemy w jakimś środowisku.
Oczywiście, że tak. No. Oczywiście. A poza tym przez lata, tak jak Anna o tym powiedziała przed chwilą, każdy z nas szuka jakichś własnych środków wyrazu, własnej gramatyki tego, czym zechce się poruszać, by nie powiedzieć, do czego ma się zaufanie. I to wcale nie chodzi o to, by do końca zamknąć się w swojej manierze. To bardziej jest chęć bycia akurat w moim przypadku, w takiej otwartości cały czas. Że tak jak jestem w stanie odpowiadać za każdy centymetr kwadratowy papieru, na którym coś się mojego zjawia, tak tutaj chciałbym, żeby to uciekało, żeby to było otwarte, żeby się zjawiło na tym obiektoobrazie. I nie to, że sobie poszło gdzieś tam w zapomnienie, ale żeby trochę było dalej między nami. Ja próbuję to skoncentrować jakoś, to, co chcę wyrazić w takiej skali, w której pracuję. Jedna ze studentek, która pomagała mi rozpakować te obrazy, powiedziała: pan obrazy są jakby niedokończone.
Ciekawe.
Ucieszyłem się z paru powodów, choć z jednego się zasmuciłem, ale tego drugiego wątku nie będę rozwijał.
No dobrze. Panie profesorze, wystawa jubileuszowa. Jeszcze chcę o taki wątek ludzki zapytać, bo to jest piękny jubileusz. Bywa pan teraz na wystawie, spotyka się ze swoimi widzami. Czasem przychodzą przyjaciele, czasem przychodzą ci, którzy są zaintrygowani, co u pana słychać. Wyobrażam sobie, że to musi być ważne. Pytanie brzmi, czy można pana na wystawie spotkać, bo wydaje mi się, że to jest niesamowita radość i przywilej dla nas, że artysta mieszka w Krakowie i można po prostu posłuchać tego, jak te prace powstają i zadać pytanie, czy to jest pejzaż, panie? Gdzie to jest? Czy pod Krakowem? Czy i to myślę, że pan się nie obraża pewnie na takie pytanie.
Nie, absolutnie nie. One są tak samo istotne, jak część wspomnianej niegdyś, nie wspomnianej teraz, ale niegdyś powstałych papierów, które pandemicznych, które miały tytuł postharendowy pejzaż. Głównie dlatego, że faktycznie sobie tam razem ze studentami, z żoną byliśmy, pracowaliśmy, ale potem one powstały już w pracowni. Odnosiły się oczywiście do wszystkiego, co tam. Ale wracając do pani pytania.
Pytają?
Tak. Tak. Nie dość, że bywam, to za każdym razem bywam jakby od nowa. To znaczy mam takie poczucie, że coś mnie tam ciągnie, żeby być. I bywam nawet wtedy, kiedy nie ma nikogo. Lubię sobie tam być. No to jest takie chcieństwo artysty, zobaczyć to, co się zrobiło w neutralnych sytuacjach.
Myślę, że to jest bardzo ważne.
Niepracownianych, prawda?
Bardzo ważne.
Ja myślę tak, to już abstrahując od tego, w jakich one warunkach powstają, a w jakich potem są eksponowane, prawda? To są czasem cudowne zaskoczenia. Cudowne nie do końca zawsze optymistyczne dla artysty, ale może sobie z czegoś dać sprawę, jak to działa. A co do osób, które przychodzą, ja bardzo się cieszę z każdego spotkania. I oczywiście znajomi, przyjaciele albo przyjaciele przyjaciół dzwonią, umawiamy się tam, spotykamy.
Czy nie ma pan jakiegoś dnia? Bo chciałam właściwie trochę wycisnąć.
Oczywiście, że tak. Takim dniem jest czwartek. Od godziny 5 siedzę sobie ponad godzinami otwarcia i zostaję sobie wtedy tak długo, jak ktokolwiek jeszcze chce tam ze mną być. Mhm. Także, ale poza tym w każdy inny dzień, jak tylko więcej niż jedna osoba chce mnie tam widzieć, to się zjawiam.
Jestem bardzo uważną słuchaczką. Powiedział pan, że takie przeniesienie do innej przestrzeni tych prac, z którymi się przecież mieszka, żyje, pracuje, no właśnie daje specjalny wgląd w to, co pan robi. Coś pana właśnie zaskoczyło? Czegoś pan o swojej sztuce się dowiedział na tej wystawie z okazji 50-lecia?
Tak. Z jednej strony dowiedziałem się czegoś, co zaraz próbuję zamienić, czy ubrać w słowa, ale ja się czułem bezpieczny w związku z tym, że wiedziałem, kto te obrazy będzie aranżował, kto tę wystawę będzie aranżował. A ponieważ to zawsze w tym moim przypadku jest Anna Król, czułem się jakby uwolniony od niepokoju o tym razem. Natomiast oczywiście gdzieś w sobie go miałem, ponieważ wnętrze średniowiecznych piwnic jest mocnym wnętrzem. Nie jest neutralnym wnętrzem. I gdzieś tam z tyłu głowy miałem rodzaj obawy, na ile to moje w obrazach i w rysunkach zaniepokojenie zechce się spotkać z atrakcyjnością surowego kamienia, tynku, czy nawet industrialnych rur metalowych, które tam są. I tego się bałem. Znaczy, ponieważ to wnętrze samo w sobie ma swoją urodę. I bałem się, że ta uroda ułaskawi wszystko, co tam niepokojącego chciałem wnieść. Ja się dobrze tam czuję z tymi obrazami. Nic innego nie potrafię powiedzieć. Może właśnie dlatego, że je mogę z dystansu zobaczyć, z odległości. Już mi te kamienie nie przeszkadzają.
Czyli ten wgląd okazał się wartością też.
Myślę, że
właśnie,
tak.
Bo tego się chciałam dowiedzieć, co wyniknęło z tego spotkania, ale samo spotkanie okazało się wartością. To też jest bardzo ważne. Anno, twój komentarz jeszcze kuratorski na koniec, jeśli chciałabyś coś dodać do tego.
Ja chciałam jeszcze dopowiedzieć o muzyce, bo jak państwo przyjdą na wystawę, to usłyszycie muzykę, tło muzyczne. To jest trzecia symfonia Tadeusza Berda, która została wybrana przez artystę. Ale ten aspekt muzyczny uderzył mnie od samego początku, kiedy w Galerii Raven właśnie oglądałam rysunki Brinkena, te zapiski abstrakcyjne, bardzo dynamiczne. Zobaczyłam tam takie partytury muzyczne i oczywiście wchłaniałam je oczyma, ale miałam takie marzenie, że gdybym umiała zagrać albo mieć kogoś, kto by umiał zagrać, to one by brzmiały. To też miałam w tyle głowy partytury muzyczne Krzysztofa Pendereckiego, które mają swój taki autonomiczny wymiar plastyczny. Jest w tym coś. Także bardzo się ucieszyłam, kiedy okazało się, że Adam Brinken chce również wypełnić tą przestrzeń muzyką. I to tworzy niesamowitą przestrzeń. Jeszcze na koniec chciałabym powiedzieć, że marzę o tym, żeby tą wystawę pokazać w Ukrainie.
Tak, i to są moje życzenia, panie profesorze, na ten jubileusz, żeby to się stało.
Dziękuję pięknie.
No, żeby wystawa mogła tam jechać, była bezpieczna i no, żeby ludzie też zrozumieli, że przynajmniej część z nas, miejmy nadzieję, że ciągle jeszcze ta większa część, bardzo mocno ich wspiera i może nie zawsze to są jakieś konkretne gesty, ale myślę, że takie duchowe wsparcie też ma ogromne znaczenie. jakiego dostarczają właśnie pana obrazy.
Dziękuję pani bardzo.
Bardzo dziękuję. Profesor Adam Brinken, autor wystawy Pejzaż z niepokojem. Ta wystawa w Galerii Międzynarodowego Centrum Kultury i przygotowana została, co bardzo mocno podkreślam, z okazji jubileuszu 50-lecia pracy twórczej artysty. Kuratorką wystawy jest Anna Baranowa. Bardzo ci dziękuję za to spotkanie.
Dziękuję bardzo.
I panu profesorowi. A, powiedziałam do 4 stycznia, to najważniejsze. Do 4 stycznia czynna jest wystawa, w czwartki po 17 i w ogóle, ale przede wszystkim w czwartki po 17, bo wtedy można spotkać artystę osobiście. To jest bezcenne doświadczenie. Bardzo dziękuję.
Też dziękuję jeszcze raz.
Dziękujemy bardzo.
Dziękuję.